Kilka lat temu, drodzy, miałem takie postanowienie, że też zrobię sobie drzewo genealogiczne mojej rodziny. Tak trochę Panu Jezusowi pozazdrościłem. On wie, zna tych swoich przodków, ja niekoniecznie. Rodzinę mam dość dużą, więc opracowanie takiego drzewa wcale nie było łatwe. Gdzie człowiek na początku idzie? No idzie do dziadków. Idzie do dziadka, do babci, jeszcze wtedy żyli, trochę no, powiedzieli, ale ludzka pamięć jest ulotna i tak naprawdę moje drzewo genealogiczne stanęło. Ale potem sobie przypomniałem, że jest internet, więc wbiłem moje nazwisko w Google i wyskoczyło mi, że w diecezji toruńskiej pracuje dwóch księży o takim samym nazwisku jak moje, więc zadzwoniłem. No i wspólnie szukaliśmy tych korzeni naszych. Okazało się, że rzeczywiście mamy wspólnego prapradziadka. Pochodzi z Borów Tucholskich i tam całe życie mieszkał. Tyle nam się udało dowiedzieć. Zapytacie, po co robiłem to drzewo genealogiczne? No, po co się robi? Żeby poznać korzenie. Robi się trochę z ciekawości, zobaczcie. Człowiek jest ciekawy. Chyba w każdym z nas jest ta ciekawość, żeby poznać przodków, gdzie mieszkali, co robili, jak się nazywali, ile lat żyli, czy jestem z krótkowiecznej, czy z długowiecznej rodziny. I dzisiaj, zobaczcie, mamy rodowód Pana Jezusa. I też, jak tak na Niego popatrzymy, to też jest bardzo ciekawy. W tym rodowodzie przewijają się ludzie dobrzy i święci z grzesznikami. 49 imion, policzyłem to wszystko, 49 imion, wielu tam jest dobrych, świętych, choćby król Dawid, ale są też całkiem nieświęci, tacy, którzy, no powiedzmy dyplomatycznie, reputację mieli nie do końca dobrą. Na przykład taka pani o imieniu Rahab, jedna z prababek Jezusa, wiemy o niej, że była prostytutką. I też jest w genealogii Jezusa Chrystusa. I tak sobie powiem, medytowałem tą dzisiaj Ewangelię, powiem wam, że się zastanawiałem, no co Pan Jezus na to, że w Jego drzewie genealogicznym są nie tylko wielcy i święci. Jak On na to patrzy, że gdzieś tam po drodze jest jakaś taka kobieta zupełnie niemoralna. My też byśmy chcieli, żeby w naszych rodzinach sami byli wielcy i święci. Nikt z nas nie jest dumny, kiedy ktoś z naszych bliskich prowadzi się niemoralnie, a jeszcze nie daj Boże się je zgorszenie. Chcielibyśmy mieć święte rodziny. Chcielibyście mieć święte małżeństwa. My ojcowie chcielibyśmy mieć święte wspólnoty. Tylko co zrobić, żeby tak było? Co zrobić? Gdzie jest klucz do tego, żeby nasze wspólnoty, nasze klasztory, nasze rodziny, domy, małżeństwa były świętsze? No, odpowiedź jest jedna. Nie wymagać od innych, żeby się nawrócili, tylko nawracanie zacząć od siebie. I to jest zasada, moi kochani, która, jeżeli się ją zrealizuje w życiu, na pewno doprowadzi do tego, że moja rodzina będzie świętsza. Bo ja będę świętszy. Że mój klasztor będzie świętszy, bo ja będę świętszy. Że małżeństwo będzie świętsze, bo ja będę święty, świętszy. Problem pojawia się wtedy, kiedy oczekujemy świętości od innych, a sami za wiele z siebie nie dajemy. Nie dalej jak wczoraj na katechezie w moim liceum dotknęliśmy już pod koniec lekcji, co prawda, ale dotknęliśmy tematu trwającego w Kościele synodu. Wiecie, że trwa synod, zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej w Kościele. No i też zadałem uczniom takie pytanie, co byście zmienili w Kościele, żeby młodzież znowu do Kościoła przyszła? Żeby młodzież się nie wypisywała z religii, tylko na powrót się zapisała. Co byście zmienili w Kościele? I wiecie, oni jeszcze nigdy tak aktywni nie byli jak wczoraj. Wszyscy prawie się zgłosili. Każdy miał jakąś receptę. Każdy miał jakąś odpowiedź na pytanie, co trzeba zmienić w Kościele. Najwięcej osób powiedziało, że trzeba zmienić przykazania i całą naukę Kościoła, bo są już nie dzisiejsze. Druga grupa to ci, którzy powiedzieli, że biskupów trzeba zmienić. bo biskupi nie nadążają. Kilka osób powiedziało, że trzeba zmienić księży, ale tu powiedzieli, że tylko niektórych księży. To jest nadzieja, nie? I tak słucham ich i w pewnym momencie mówię, słuchajcie, ale wy też jesteście cząstką Kościoła. Na to, żeby zmieniać papieża, nie mamy wpływu. Na to, żeby zmieniać biskupów, nie mamy wpływu. Ale na to, żeby zmieniać siebie, mamy wpływ ogromny. I tak im powiedziałem. I oni tak chwilę pomyśleli i z taką radością wychodziłem z tej klasy po dzwonku, bo oni powiedzieli, rzeczywiście ma ksiądz rację. Zacznij od siebie. Chcesz mieć świętszą rodzinę? Zacznij od siebie. Świętsze małżeństwo? Zacznij od siebie. Myślę, że o tym, że trzeba się samemu nawracać i wymagać najpierw od siebie, wiele by nam powiedzieli nasi dzisiejsi jubilaci. Zgadza się, prawda? No właśnie. Nic tak nie weryfikuje tego nawracania się jak małżeństwo, jak bycie w domu pod jednym dachem. Wiele byście nam, drodzy, powiedzieli i ci, którzy mają 55. rocznicę i ci, którzy mają 10. rocznicę dzisiaj świętują, celebrują. Wiele byśmy mogli o tym powiedzieć. Zaczynać od siebie. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj tego słuchają też nasi lektorzy, ministranci, kandydaci, aspiranci. Słuchają, prawda? Nie zasnęli jeszcze. Słuchają. No właśnie, od małego trzeba wpajać tą zasadę, żeby wymagać najpierw od siebie, nie od innych, od siebie. Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Życzę wam, kochani, wam i sobie, żebyśmy umieli wymagać od siebie. A zakończę to rozważanie słowami, które na pewno dobrze wszyscy znamy. Jan Paweł II kiedyś powiedział: wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Amen.